Chciałem na początek powiedzieć, że wczoraj, jak wiemy, Tomek miał wykład otwierający, rozpoczynający. Dzisiaj wejdziemy na wyższy poziom. Wyższy poziom trudności dla Was szczególnie, bo może być Wam dużo trudniej nie zasnąć. Także przygotujcie się. W 538 roku przed naszą erą król perski Cyrus II Wielki wydał dekret, na mocy którego Żydzi przebywający w Babilonii mogli powrócić do swojej ziemi ojczystej, do królestwa Judy. Kilkadziesiąt lat wcześniej zostali oni deportowani przez chaldejskiego władcę Babilonii Nabuchodonozora II, który ponadto doszczętnie zniszczył Jerozolimę, a wraz z nią również świątynię Salomona. Teraz jednak zarówno Babilonia, jak i królestwo Judy były częścią największego imperium, jakie świat do tamtej pory widział. Imperium Perskiego. Rozpoczął się okres powrotu uprowadzonych Żydów do Judy. Być może po zakończeniu wędrówki jednej z grup Żydów powstał psalm 126. Jest to jeden z psalmów nazywanych pieśniami pielgrzymów. To są psalmy od 120 do 134 lub czasami też pieśniami wchodzących, ponieważ śpiewano je w późniejszych czasach, prawdopodobnie podczas wchodzenia pod górę do Jerozolimy. Jerozolima, jak być może wiecie, jest położona na górze. Ja tego osobiście nie widziałem. O szczegóły to najlepiej pytać pastora Tomka, a nie, bo oni byli, zwiedzali. Ale można gdzieś na internecie też takich informacji dzisiaj bez problemu się doszukać. Więc wchodzono pod górę do Jerozolimy lub po schodach świątynnych. Psalm ten jest pieśnią pielgrzymów, czyli ludzi wędrujących, przebywających daleką drogę. W tym przypadku wracających z wygnania do swojej ojczyzny. I pielgrzymi to nie tylko wędrowcy, to również ludzie, którzy podążają do świętego miejsca. Powrót Żydów nie był tylko wyjściem z miejsca należącego do ludzi innego języka i kultury, gdzie byli zmuszeni przebywać wiele lat, ale był powrotem do miejsca, z którego wygnał ich Bóg z powodu ich nieposłuszeństwa. Był pozostawieniem otoczenia obcych bogów i upragnionym zakończeniem Bożej kary. Skończyła się smutna świadomość win, a rozpoczęła nadzieja przebaczenia, Bożej przychylności. I może przeczytajmy ten psalm. Jedna uwaga jeszcze, ja korzystam z tłumaczenia Nowej Biblii Gdańskiej, więc też zachęcam, żebyście otwierali swoje tłumaczenie, popatrzyli, jak to jest u was. Pieśń pielgrzymia. Kiedy Bóg wrócił wygnańców Cyonu, byliśmy jakby senni. Wtedy napełniły się radością nasze usta, a nasz język śpiewem. Wtedy mawiano pomiędzy narodami. Wiekuisty dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wiekuisty dokonał dla nas wielkich rzeczy. Byliśmy rozradowani. Wróć, Boże, naszych wygnańców, jak strumienie na spiekłą ziemię. Ci, co sieją we łzach, będą zbierać w radości. Idący idzie płacząc i niesie garść zasiewu. Wracający wraca ze śpiewem i niesie swoje snopy. Wiemy, że Pismo Święte jest duchowe, zawiera duchowe prawdy i należy takie w pierwszym rzędzie postrzegać. Pierwsze trzy wersety psalmu stanowią obraz Bożej ingerencji, Bożego działania w życiu ludzi znajdujących się w niewoli grzechu, żyjących w poddaniu szatanowi, a w oddaleniu od jedynego prawdziwego Boga. Bóg w swej łasce wyprowadza takich ludzi do miejsca, w którym On sam przebywa, gdzie jest Jego tron, Jego panowanie. Wyciąga ich z miejsca, które nie jest ich prawdziwą ojczyzną, a jedynie bunt ich tam zaprowadził, spośród obcych bogów i obcej mowy, gdzie nie są rozumiani, gdzie nie czują się już jak w domu, ponieważ zrozumieli, że ich dom jest gdzie indziej. Wydarzenie powrotu z niewoli jest wypełnione wielką radością i chwałą. Jest wspaniałym uzdrowieniem. W innych tłumaczeniach wersetu pierwszego, może macie to przed sobą otwarte, możemy przeczytać. Byliśmy jak ci, którzy odzyskali zdrowie. Jest powstaniem do nowego życia. Wydaje się być snem. Możemy też w innych tłumaczeniach znaleźć znowu w pierwszym wersecie byliśmy jak we śnie. Wydaje się być po prostu nierealne, wręcz niemożliwe, a jednak jest prawdziwe. Czasem wiąże się z uzdrowieniem fizycznym, czasem z uwolnieniem z nałogów, czasem z innymi cudownymi objawami Bożego działania i mocy. I myślę, że jeśli nie ze swojego życia, to znacie chociażby z otoczenia takie przykłady ludzi, którzy zostali wyzwoleni przez Boga, którzy zostali wyratowani przez Niego w cudowny sposób. Ja mam w swojej rodzinie taki przykład, takie świadectwo, gdzie osoba była alkoholikiem, była uzależniona od papierosów i w ciągu jednego dnia czy jednej nocy wszystko to znikło z jego życia. Oczywiście w momencie, kiedy zaufał Chrystusowi. Podobnie jak było z narodami będącymi świadkami powrotu Żydów z niewoli, często zdarza się, że ludzie otaczający nas sami świadczą o tym, że coś wielkiego się wydarzyło. Nie zawsze są pozytywnie do tego nastawieni, ale są tego świadomi, widzą zmianę. Nieraz zdarza im się nawet twierdzić, że ktoś zbawiony postradał zmysły. Nawet ostatnio słyszeliśmy tutaj w świadectwie siostry Krupiński, że też po jej nawróceniu ludzie stwierdzili, że jest obłąkana, niektórzy przynajmniej, że coś jej, że tak powiem, odbiło. Przepraszam za określenie. I to wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I chwała Mu za to. Dalej jednak w wersecie czwartym, bo mówiliśmy o pierwszych trzech wersetach, w wersecie czwartym znajdujemy troszkę inne słowa, o innym zabarwieniu. Ziemia, do której wracają wygnańcy, jest z piekła. Nie z piekła, tylko z piekła, tak jak jest w moim tłumaczeniu, tym, którego używam, czyli spieczona, inaczej można powiedzieć. W niektórych tłumaczeniach jest mowa o ziemi południowej, pustynnej, o pustyni Negeb, czyli to jest rejon dzisiejszy, południowy rejon dzisiejszego Izraela. Na pustyni Negeb od czerwca do października średnie opady wynoszą 0 mm. Także możecie sobie wyobrazić, jak to może wyglądać. Jednak w pozostałych miesiącach, w porze deszczowej, opady, szczególnie na północy tej pustyni, powodują, że strumienie potrafią nawet wystąpić ze swych brzegów, a pustynia potrafi pokryć się kwiatami. Tomek, Ania, pastorze, możecie potwierdzić, czy tak jest, czy widzieliście może. Prośbą powracających byłoby, Bóg przywrócił powodzenie w ich ciężkiej sytuacji, aby dał im łaskę, jak strumienie po deszczu na pustyni. Przecież nie szli do świeżo wybudowanych przez dewelopera domów z przygotowanymi ogrodami. Opuścili wszystko, co do tej pory robili i mieli. Zapakowali, co się dało, na osiołka, może na jakiś wóz i poszli w nieznane właściwie. Nie wiedzieli do końca, czego się spodziewać poza ciężką pracą. Spieczona ziemia nie musiała być też wcale tylko metaforą. Mogła być po prostu zaniedbana przez lata, albo mogło być to odniesienie do suszy, o której możemy przeczytać, która nastąpiła po powrocie z niewoli. Możemy o niej przeczytać w proroctwie Aggeusza. Pierwszy rozdział, 10-11 werset, ja tylko przeczytam. Dlatego niebo powstrzymuje nad wami rosę, a ziemia powstrzymuje swój plon. Przywołałem posuchę na tą ziemię i na te góry, na zboże, na moszcz, na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia. Także na ludzi, na bydło oraz na każdą pracę rąk. Ponadto w tłumaczeniu, które tutaj widzimy, Nowej Biblii Gdańskiej, można zauważyć również tęsknotę za tymi, którzy jeszcze nie wrócili z wygnania. Przedkładana jest przed Bogiem prośba, aby i pozostałym okazał łaskę powrotu do Judy, by i oni mogli doznać radości, ale by również mogli być pomocą i orzeźwieniem dla kraju. W wersetach 5 i 6 czytamy, że pielgrzymi, czy też ci, którzy już wrócili, mają świadomość, że uprawianie takiej ziemi będzie kosztowało wiele wysiłku. Zasiew nie będzie łatwy, będą powody do łez. Jednak ich ciężka praca pozwoli im przeżyć. Przyniesie im plon i ostatecznie radość żniw. W starożytności żniwa były okresem wielkiego świętowania, dziękczynienia i radości. I tak jak pierwsze trzy wersety, tak i pozostałe zawierają jakiś obraz, prawdę duchową. Przedstawiają one życie chrześcijanina, będącego niegdyś wygnańcem, a teraz przywróconym przez Boga, uwolnionym. Dlaczego zatem siewcy płaczą, a zbierający się radują? Co Słowo Boże chce nam przez ten obraz przekazać i jaki to ma związek z sukcesem, bo przecież o tym chcemy dzisiaj mówić. Postaram się wyjaśnić to w dalszej części, czy odpowiedzieć chociaż po części. Tak jak słyszeliśmy wczoraj, spotykamy się często z tematem sukcesu, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio chociażby poprzez presję społeczeństwa, czy poprzez to, że po prostu przebywamy wśród ludzi podążających tym nurtem. Presja ta odbija swoje piętno nawet na nauczaniu chrześcijańskim. Wiemy, że teologia sukcesu jest pewną, chciałem powiedzieć skrajną, ale właściwie to dzisiaj nie wiem, czy to już jest skrajna forma nauki chrześcijańskiej, myśli chrześcijańskiej. I słyszeliśmy też na wykładzie Tomka, że możemy nie być wyznawcami tej teologii, możemy uważać, że jest błędna, ale jednocześnie nie być do końca świadomymi, co Boże Słowo mówi na ten temat, na temat sukcesu i powodzenia. I to też nie jest dobrą rzeczą. Chodzi o to, aby nasze myślenie, nasz światopogląd był coraz bardziej i bardziej kształtowany przez Słowo Boże i aby miało ono realny wpływ na postępowanie i na kierunek obierany czy obrany w naszym życiu. Teologia sukcesu nie mówi tylko o tym, że Bóg uzdrawia i błogosławi, bo to zauważyliśmy specjalnie, też krótko chciałem omówić ten pierwszy fragment z Psalmu 126, żebyśmy zobaczyli i podkreślili to, że rzeczywiście Bóg jest pełen mocy i uzdrawia, i uwalnia, i błogosławi. Ale teologia sukcesu, czy pokrewne nauki, czy ten sposób myślenia twierdzi, że zdrowie, powodzenie materialne i osobiste jest Bożym celem dla nas. Inaczej mówiąc, jest tym, do czego powinniśmy dążyć i o co powinniśmy zabiegać. Czy taki jest w istocie Boży cel dla człowieka? A jeśli nie, to jaki on jest? Po co Bóg nas wyprowadzał z niewoli? Dzisiaj w Polsce już nikogo nie dziwi pojęcie rozmowy rocznej, ponieważ nasz kraj odniósł i odnosi kolejne sukcesy gospodarcze. Do Polski ściągają coraz to nowe zagraniczne firmy, wśród nich również wielonarodowe korporacje. Sam pracuję w takiej firmie, wiem, że tu kilka osób też ma takie doświadczenia. Tomek wczoraj też zresztą się chwalił. Także myślę, że znamy tą rzeczywistość. I pracownicy takich firm wiedzą, że raz w roku, a być może kilka razy w roku nawet, będą musieli lub mieli okazję porozmawiać ze swoim przełożonym na temat swoich sukcesów, porażek, osiągnięć, niedociągnięć, planów na przyszłość i być może nawet podwyżki. Niektórzy nie cierpią korporacji i rozwiązań typu rozmowa roczna, inni się natomiast tym świetnie odnajdują. Jedno jest pewne. Ostatecznie liczy się zdanie szefa. To on ocenia twoją pracę, on jest przełożonym, on zdecyduje, czy dostaniesz nagrodę, czy naganę. To jego zdanie będzie miało ostateczny wpływ na to, czy ten rok pod względem zawodowym zakończy się dla ciebie sukcesem czy porażką. W tym momencie to rzeczywiście on decyduje, ale przecież przez cały rok sprawy spoczywają w twoich rękach. Znasz swoje zadania, oczekiwania szefa, masz więc wpływ na ocenę roczną. Możesz nic nie robić cały rok, na przykład grać w piłkarzyki, jeśli są gdzieś na holu. Możesz robić różne niepotrzebne rzeczy, czyli zadania, których szef ci nie zlecił, ale są bardziej interesujące na przykład, a możesz robić to, co ci zlecono. Jest to prosty i niedoskonały obraz prawdy dotyczącej Królestwa Bożego, która jest zapisana w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, w 10 wersecie. Gdyż my wszyscy musimy zostać ukazani przed Trybuną Chrystusa, aby każdy przyniósł to, co wydał pośród ciała, przez które działał, czy to szlachetne, czy to złe. Według tego tekstu ostatecznym sędzią oceniającym każdego chrześcijanina jest Chrystus. To Chrystus definiuje, co jest twoim i moim sukcesem, a co jest porażką. W końcu każdy z nas będzie musiał przyjąć tę definicję jako własną, lecz chodzi o to, żeby zrobić to, póki jeszcze mamy sprawy w swoich rękach. Mamy swoje różne tymczasowe definicje sukcesu na małą skalę i pewnie nie ma w tym nic złego. Ale musimy przyjąć nadrzędną definicję pochodzącą od Boga, aby nie odnieść największej porażki w naszym życiu po jego ziemskim zakończeniu. I oczywiście ten tekst dla jasności nie mówi o zasłużeniu sobie na zbawienie. To jest z łaski. To Chrystus nas wyzwolił, jak czytaliśmy w Psalmie 126. Na marginesie też dodam, że to nie znaczy, że nasze życie pozostaje w ogóle bez wpływu na nasze zbawienie. Pamiętajmy, o słowach z pierwszego listu do Koryntian, z 6 rozdziału, 9-10 werset, gdzie jest napisane, żeby się nie łudzić, żeby się nie okłamywać, że ktoś czyniący złe rzeczy, tam jest wymienione, odziedziczy Królestwo Boże. To tak na marginesie, ale myślę, że to rozumiemy. Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i patrzymy tylko na nasze życie doczesne, to Słowo Boże nazywa nas ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godnymi. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 19 werset. Chrześcijanin musi mieć świadomość kontynuacji swojego życia po śmierci i musi być wystarczająco mocno wpatrzonym w tamtą stronę. Musi mieć świadomość, że dopiero tam, przed Chrystusem, okaże się, czy odniósł sukces, czy porażkę. Dzięki Bogu kryteria oceny mamy dostępne w Piśmie Świętym. Słowo szlachetne, które możemy tutaj zobaczyć w tym wersecie z wyświetlonym. Słowo szlachetne oznacza dobro z natury rzeczy, dobro w swej istocie. Użyte zostało przez Jezusa na określenie Boga w rozmowie z bogatym młodzieńcem. Nie jest to słowo tak zwyczajne jak nasze dobry, które równie dobrze nadaje się do opisu jedzenia, żartu, filmu, kolegi, jak i natury Boga. A jeśli nawet było tak używane, to jego znaczenie w tym przypadku nie jest zwyczajne. Nie chodzi o nasze dobre uczynki, ale o to, co wychodzi ponad przeciętność. Coś, co nosi cechy boskiej natury, jest boskiego pochodzenia. Coś, co jest wynikiem Bożej obecności w naszym życiu. Coś, co jest wynikiem nowego życia. Słowo złe, taka definicja słownikowa, powiedzmy, czy z tłumaczenia, oznacza rzeczy nieznaczne, liche, żałosne, błahe, marne, banalne, obojętne lub też w stosunku do ludzi. Ludzi bezwartościowych, zwyczajnych, złych, ubogich, nieważnych. W taki sposób to słowo było, czy mogło być używane. Ostatecznie więc nasze dokonania zostaną podzielone na dwie grupy, nie na trzy lub cztery, nie na ciekawe i nudne, nie te w naszym czasie wolnym, te w pracy, te w kościele, nie te dla rodziny, te dla naszego zdrowia, nie na wielkie i małe, nie na widoczne i niewidoczne. Nasze dzieła Chrystus policzy jako dobre, jako szlachetne i złe. Te mające pochodzenie z boskiej natury, będące w zgodzie z Duchem Świętym i wolą Bożą oraz te pozostałe. I takie są kryteria oceny. I też nie chcę tu wchodzić w szczegóły tego, co oznacza nagroda, tak jak czy zapłata, czy pochwała, tak jak w innych tłumaczeniach możemy przeczytać. To jest inny temat, a chcę się skoncentrować na tym, na samym fakcie ukazania przed Chrystusem oraz tego, jak będziemy oceniani. Wracając do sposobu myślenia o sukcesie w kategoriach tu i teraz i skoncentrowaniu na sobie, czyli nazwijmy to roboczo Ewangelią sukcesu. Słowo Boże nie potwierdza tezy, że nasze zdrowie, powodzenie materialne i osobiste jest celem Boga samym w sobie dla naszego życia. Bo gdyby tak było, nie bylibyśmy rozliczani w sposób przedstawiony w tym wersecie. Bóg raczej rozliczałby nas z tego, jaki osiągnęliśmy status społeczny, jak bardzo majętni jesteśmy, jak zadbaliśmy o siebie, ile czasu spędziliśmy na siłowni i jakie były tego rezultaty. Czy spaliliśmy odpowiednią ilość kalorii, czy prowadziliśmy zdrowy tryb życia, czy stosowaliśmy odpowiednią dietę, czy mamy dużo wejść na Instagrama. Ja jestem tym człowiekiem, który nie używał nigdy aplikacji Instagram, także mogę się pomylić tutaj, jakichś lajków na Facebooku i tak dalej. Bylibyśmy w taki sposób oceniani. Bylibyśmy oceniani za to, ile razy dostaliśmy podwyżkę w ciągu życia lub ile awansów otrzymaliśmy. Jakim samochodem jeździliśmy być może? Czy jesteśmy lubiani i znani? Czy spełniliśmy wszystkie swoje marzenia? A jeśli uważacie, że to, co mówię, to jest jakaś przesada, to przynajmniej wierzę, myślę, jestem przekonany, że gdyby taki był cel, jak stawia to Ewangelia sukcesu, gdyby taki był cel Boży dla człowieka, to przynajmniej Jezus zganiłby nas za brak wiary odzwierciedlony stanem naszego zdrowia, stanem naszego portfela czy powodzenia. I w takim podejściu do sukcesu nie ma paradoksu, tak jak już to wczoraj Tomek mówił. Jest ono w dużej mierze, czy właściwie w 100% nawet może i zgodne z tym, co propaguje świat. Do tej pory powiedzieliśmy sobie, że jeśli chodzi o sukces naszego życia, powinniśmy zwrócić swoje oczy na ocenę Chrystusa. I wiemy też, co będzie ostatecznie uznane za sukces, a co nie. Wróćmy do psalmu 126. Jaka duchowa prawda kryje się za pozostałymi trzema wersetami? Czyli 4, 5, 6. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, chciałbym kolejny werset przeczytać. Pierwszy list do Koryntian 15, 42-43. W ten sposób jest także z powstaniem z umarłych. Jest siane w śmierci, a jest wskrzeszane w nieśmiertelności. Jest siane we wzgardzie, a jest wskrzeszane w chwale. Jest siane w bezsile, a jest wskrzeszane w mocy. Jest siane ciało zmysłowe, a jest wskrzeszane ciało duchowe. Jest to fragment dłuższego wywodu apostoła Pawła na temat zmartwychwstania wierzących. Ale pokazuje, że to, co spotyka nas w czasie naszej ziemskiej wędrówki, naszego życia w ciele, nie jest tylko i wyłącznie pełne mocy, chwały i nieśmiertelności. Mimo, że zostaliśmy wyzwoleni przez Boga i jesteśmy w Jego rękach, nie powinniśmy być zdziwieni, jeśli w naszym podążaniu za Jezusem spotkają nas trudne momenty, które czasem świat, czasem nawet inni chrześcijanie, a czasem my sami ocenimy jako porażkę. W naszym życiu z Bogiem jest miejsce na śmierć, na wzgardę, na bezsiłę. A to dlatego, że jesteśmy póki co, jak to mówi werset 47 tego rozdziału, ludźmi glinianymi. Mamy ciało zmysłowe, które zostanie dopiero przy zmartwychwstaniu przemienione. Tutaj na ziemi zmagamy się ze słabościami. Tutaj jesteśmy jeszcze poniekąd ruiną, jak mówi werset 50. Jesteśmy zniszczalni i śmiertelni, werset 53. Czasem Bóg musi nas dyscyplinować. Taka jest przyczyna naszego trudnego położenia. Czasem po prostu coś nam nie wyjdzie albo rzeczywistość nas rozczaruje. Czasem przeżywamy trudności emocjonalne. Czasem doświadczamy zła ze strony innych ludzi. I ten fragment stoi w opozycji do spędzania chrześcijańskiego życia w oczekiwaniu ciągłego błogosławieństwa, w takim potocznym rozumieniu błogosławieństwa. Nie załamujmy się i nie bądźmy więc rozczarowani. Wszystko to dlatego, że żyjemy na świecie, który jest w stanie buntu, a my sami mamy ciało wciąż zmysłowe. I to częściowo wyjaśnia, dlaczego siewcy w psalmie 126 sieją we łzach, a dlaczego dopiero żniwa są pełne radości. Okres zasiewu to nasze życie ziemskie. Okres żniw to okres zmartwychwstania, odbierania nagrody, radości korzystania w pełni z plonów zwycięstwa Chrystusa. Przeczytajmy kolejny werset, Galacjan 6, 6 rozdział, 9 werset. A gdy czynimy szlachetnie, nie upadajmy na duchu, gdyż będziemy rządzić w swoim czasie, nie będąc wyczerpani. Dlaczego mielibyśmy upadać na duchu, czyniąc szlachetnie? Z tych powodów, o których mówiliśmy przed chwilą. Ale jest jeszcze jedna myśl. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze wyżej nas ciągnąca, czy jeszcze głębiej nas popychająca. Jeszcze jedna myśl w tym psalmie 126, którą chciałbym też tutaj przedstawić. Zasiew symbolizuje w Nowym Testamencie głoszenie Ewangelii. Wspomniana wcześniej prośba o przywrócenie wygnańców w wersecie 4 jest obrazem wołania o zbawienie innych ludzi, tęsknoty za tym, prośby i modlitwy o to. Biblia mówi, że wolą Bożą jest zbawienie wszystkich ludzi. W pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, 3, 4 wersecie. Człowiek, który poświęca swoje życie Bogu, może liczyć na to, że Bóg zaszczepi to pragnienie również w jego sercu. Poświęcenie, oddanie dla spraw Królestwa Bożego, chęć wykonywania woli Bożej, wzrastająca gorliwość może doprowadzić do tego, że nieraz ktoś taki znajdzie się w tak trudnym położeniu, że jego sianie, jego głoszenie Ewangelii, jego zwiastowanie, jego życie chrześcijańskie będzie odbywać się we łzach. Dobrze znanym biblijnym przykładem jest tutaj oczywiście sam Pan Jezus. Ale możemy powiedzieć, no Pan Jezus to Syn Boży, to co innego, miał specjalną misję. No to weźmy też kogoś niezwykłego, chociaż takiego człowieka jak my z krwi i kości apostoła Pawła. O trudnościach, jakie przechodził, o cierpieniach, jakie go spotkały, możemy przeczytać na przykład w drugim liście do Koryntian, 11 rozdziale, od 23 do 28 wersetu. Oni są sługami Chrystusa, mówię odchodząc od zmysłów, a czy nie bardziej ja, obficiej w trudach, nadmiarem w chłostach, daleko więcej w więzieniach, częstokroć w karach śmierci. Od Żydów pięciokrotnie wziąłem 40 batów oprócz jednego. Trzykrotnie zostałem obity rózgami. Raz zostałem ukamienowany. Trzykrotnie przeżyłem rozbicie okrętu na morzu. Dzień i noc przetrwałem na głębi morza. Wiele razy w wędrówkach, niebezpieczeństwach rzek, niebezpieczeństwach od rozbójników, niebezpieczeństwach od własnego plemienia, niebezpieczeństwach od pogan, niebezpieczeństwach w mieście, niebezpieczeństwach na pustkowiu, niebezpieczeństwach na morzu, niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci, w trudzie i znoju, częstokroć w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i na gości. Oprócz oddzielnego, codziennego powstawania przeciw mnie i troski o wszystkie zbory. Fragment niesamowity. Ja za każdym razem, jak to czytam, to zatyka mnie. Ale apostoła Pawła nie doprowadziła do tego pogoń za sukcesem. Brak wiary, złe zrozumienie woli Bożej, że może się pomylił i dlatego gdzieś go ktoś zamknął w więzieniu, może Bóg go wcale tam nie posłał. Doprowadziło go do tego poświęcenie w głoszeniu Ewangelii. I nie był to jakiś zbieg okoliczności. To była świadoma decyzja Pawła i trwanie w niej mimo wszystko. To nie stało się w ciągu miesiąca. Było pierwsze więzienie czy pierwsze baty. Apostoł Paweł nie stwierdził, że no, chyba się pomyliłem, może źle odebrałem wolę Bożą, może to nie jest ta droga, ja już mam dość. I nie zwątpił i nie pomyślał sobie, że może Bóg go prowadzi gdzie indziej, że to chyba nie jest model chrześcijańskiego życia wielkiego apostoła. Dostał raz baty, szedł znowu tą samą drogą. Ja oczywiście nie jestem w stanie zupełnie nic na ten temat powiedzieć z własnego doświadczenia. Mogę powiedzieć tyle, że uciekam nawet przed zwykłym wyszydzeniem, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. Mogę podać przykład znowu z własnej rodziny, mojego dziadka nieżyjącego już, który z powodu głoszenia Ewangelii przebywał w areszcie przez prawie 2 lata. Jego żona, moja babcia, przez około pół roku nie wiedziała w ogóle, gdzie on jest i co się stało. I jest, ja tego oczywiście nie znam z rzeczywistości, tylko z opowiadań. Mi jest bardzo daleko do takiego, do chociażby takiego poświęcenia. Gdybym miał świadomość, że za to, co teraz tutaj mówię, co tutaj robię, grozi mi więzienie, to nie jestem przekonany, żebym się zdecydował tutaj stać. Jak daleko postawa taka, o której mówimy, znajduje się od pragnienia własnego zdrowia, powodzenia, dobrych finansów i tego, co jest pozornie sukcesem? Sami to ocencie. Czy ktoś oceniłby to jako sukces w standardowym rozumieniu? A jednak w Bożych oczach tacy ludzie są bohaterami. Jakiś czas temu trafiłem na książkę mówiącą o życiu, opisującą życie właśnie takich przykładów dobrego chrześcijańskiego życia, ludzi poświęconych, oddanych głoszeniu Ewangelii, oddanych Bogu. I znalazłem tam ciekawą rzecz. Na końcu zazwyczaj jest indeks. I był indeks osób oczywiście, ale był też indeks powiedzmy przeżyć, czy doznań, czy doświadczeń, których ci ludzie w swoim życiu, których doznali. I wypisałem tutaj większość z tych słów. Można było na podstawie tego indeksu później do historii danego człowieka gdzieś wrócić i zobaczyć, co on przeżywał. I wypisałem większość tych słów, niektóre pominąłem związane, niezwiązane powiedzmy z naszym tematem za bardzo i też zostawiłem w miarę tak proporcjonalnie takich, które byśmy uznali za pozytywne i takie, które się krótko określa negatywnymi. Więc żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądało życie takich ludzi, że tak powiem, w większej grupie, że to nie tylko apostoł Paweł jeden taki był dziwny, to przeczytam taką listę. Oddanie, poświęcenie, odwaga, przegrana, depresja, zniechęcenie, konflikt, podział, zwątpienie, wytrwałość, porażka, wierność, problemy rodzinne, strach, hojność, upokorzenie, pokora, pomysłowość, niesprawiedliwość, samotność, lojalność, brzemię, powołanie, optymizm, ból, pokój, samozaparcie, pobożność, modlitwa, rasizm, pojednanie, odrzucenie, wyszydzanie, rywalizacja, ofiara, dyskryminowanie płci, smutek, cierpienie, pokusa, tolerancja. I to są ludzie przez całe 2000 lat trwania chrześcijaństwa. Nie to, że jakiś tam człowiek sprzed 500 lat. Od pierwszego do 20 wieku. Czy może nawet 21, niektórzy. I sukcesem więc nie jest to, że tego unikniemy. Że tego wszystkiego, o czym przeczytałem przed chwilą, co wymieniłem, unikniemy. Ale to, że zdecydujemy się na drogę, która może nas wieść przez takie miejsca. Trudności, tak jak czytamy też w tym wersecie, który jest wyświetlony, mogą pochodzić zarówno ze świata, jak i od fałszywych braci, a także tak naprawdę od nas samych. Taki model chrześcijańskiego życia nie jest, wbrew pozorom, obrazem nędzy i rozpaczy. Gdyż możemy przeczytać też, tego chyba nie zapisałem w prezentacji, w drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale od 9 do 10 wersetu. Odpowiedź Boga na modlitwę apostoła Pawła. Lecz mi powiedział, wystarcza ci moja łaska, gdyż moja moc dochodzi do dojrzałości w słabości. Więc z największą przyjemnością będę się chlubił raczej w mych słabościach, aby mogła we mnie zamieszkać moc Chrystusa. Dlatego znajduję przyjemność w słabościach, w obrażaniach, w utrapieniach, w prześladowaniach i trudnościach. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny z powodu Chrystusa. I oczywiście jest też w naszym życiu wiele miejsca na sukcesy, takie nawet w rozumieniu potocznym. Musimy być jednak na nie gotowi i myślę, że ten temat bardziej Tomek poruszy w swoich następnych wykładach. Wszystko to, o czym do tej pory mówiłem, co symbolizują łzy, nie spotka nas, tak jak mówiliśmy, jeżeli będziemy za wszelką cenę tego unikać. I musimy zacząć iść tą drogą. Droga do prawdziwego sukcesu jest dobrze opisana w Ewangelii. Jest ona zaskakująca i nie do przyjęcia dla sposobu myślenia naszej starej natury. Nie niesie ze sobą słodkiej woni zwycięstwa, jakiej byśmy oczekiwali. I chciałbym dwa takie elementy, które nas trochę sprowadzą po tych wspaniałych wersetach, sprowadzą nas troszeczkę na ziemię, że tak powiem, do naszego praktycznego, codziennego życia, jak możemy zacząć lub kontynuować, bo nie od razu staniemy się apostołami Pawłami. Trzeba od czegoś zacząć. Każdemu z nas znane są chyba marzenia o byciu wielkim. Są one przecież nierzadko częścią naszego pragnienia sukcesu. To też Tomek wczoraj wspominał. Być wielkim muzykiem, być znanym sportowcem, nietuzinkowym pisarzem, politykiem nagrodzonym pokojową Nagrodą Nobla, może wynalazcą. Jeszcze bardziej szczytne czy duchowe marzenia to przemawiać z mocą do tysięcy, zwiastując im Ewangelię, na przykład Reinhard Bonnke. Nie wiem, czy może to nie jest dla wszystkich dobry przykład, ale na pewno przemawiał do wielu tysięcy ludzi. Uczniowie też o takich rzeczach marzyli, uczniowie Jezusa, apostołowie. Marzyli o jak najwyższej pozycji w królestwie, które miał w ich mniemaniu stworzyć Chrystus na ziemi. Chcieli być blisko Chrystusa, ale jak najwyżej. Przeczytajmy o tym w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale 46 do 48 wersetu. ale wzeszła w nich myśl, kto z nich byłby większy. Zaś Jezus poznał myśl ich serca, zatem wziął dziecko, postawił je przy sobie i im powiedział: kto przyjmie to dziecko w moje imię, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmie, przyjmuje tego, który mnie posłał, ponieważ ten będzie wielkim, kto jest wśród wszystkich was mniejszym. I jeszcze jeden werset Ewangelia Mateusza 20, 25 do 28. Ale Jezus przywołał ich i powiedział: wiecie, że władcy narodów panują nad nimi przemocą, a wielcy władają nad nimi samowolnie. Lecz nie tak będzie między wami. A ktokolwiek miałby się stać między wami wielki, jest waszym sługą. A ktokolwiek miałby być między wami pierwszy, jest waszym sługą. Tak jak Syn Człowieka nie przyszedł, aby być obsługiwanym, lecz aby usłużyć i by oddać swoje życie na okup za wielu. Znane fragmenty na pewno. O dziwo, Jezus nie zganił uczniów za marzenia o wielkości. Nie zabronił im dążyć do wielkości. Problem stanowiła i stanowi do dziś nasza definicja wielkości. Naturalnie chcemy osiągnąć taką pozycję, żeby wykorzystać ją dla własnego dobra, dla własnej korzyści, dla własnej przyjemności. Gorzej nawet, chcemy mieć pozycję taką, żeby nas podziwiano, żeby nas naśladowano, żeby o nas mówiono, żeby może nam zazdroszczono. Chcemy panować nad innymi, myśleć o sobie lepiej, a może nawet pogardzać innymi. Być może się w tym nie odnajdujecie. Ja niestety czasami takie myśli znajduję i znajdowałem w swoim życiu. Wielkość starej natury to pięcie się jak najwyżej, oczywiście w porównaniu z innymi. Bo jeśli jestem sam, nie ma możliwości określenia, kto jest wyżej, a kto niżej. Nie ma inaczej możliwości określenia, kto jest pierwszy, a kto drugi. Zawsze trzeba coś policzyć i porównać. Czy więcej ludzi powie, że Tomka wykład był fajny, czy więcej ludzi powie, że mój wykład był fajny. Właśnie taką postawę Jezus piętnuje. To, co w świecie jest uznawane powszechnie za sukces i wielkość w oczach Jezusa, jest złem i grzechem. W Królestwie Bożym panują inne zasady dotyczące sukcesu i osiągania wielkości. I chciałbym zacytować tutaj znanego pisarza, chrześcijańskiego pastora Aidena Wilsona Tozera. Myślę, że znacie to nazwisko. Bardzo mądrego człowieka, sądząc po świadectwie jego życia i po tym, co pisał. Esencją nauczania Jezusa jest to, że prawdziwa wielkość leży w charakterze, nie w zdolnościach lub pozycji. Ludzie w swej ślepocie zawsze uważali, że ponadprzeciętne zdolności czynią człowieka wielkim. I tak uważa większość dzisiaj. Bycie obdarowanym niezwykłymi umiejętnościami w dziedzinie sztuki, literatury, muzyki czy jako mąż stanu uważane jest samo w sobie za dowód wielkości. A człowiek tymi talentami obdarowany, okrzyknięty jest wielkim. Chrystus nauczał i poprzez swe życie zademonstrował, że wielkość leży głębiej. Koniec cytatu. Bycie prawdziwym sługą nie jest policzalne i nie zachęca do porównywania się. Polega na wykonywaniu swoich obowiązków, na uniżeniu, na jakości, na charakterze, tak jak słyszeliśmy, na usposobieniu takim, jakiego był sam Chrystus. Syn człowieka nie przyszedł, aby być obsługiwanym, lecz aby usłużyć i by oddać swoje życie na okup za wielu. Ponadto przypomnijmy znowu, że ocena wielkości czy sukcesu nie będzie nam dana w tym życiu. Tutaj możemy spodziewać się nawet negatywnych ocen. Może sami będziemy mieli poczucie porażki. Bycie sługą nie jest łatwe. Można nieraz oberwać za źle wykonaną pracę od niejednego pana. Ale ostatecznie to Chrystus oceni, to On zadecyduje, czy zasługujemy na miano wielkich. To był pierwszy element, o którym chciałbym powiedzieć, a drugim elementem drogi do sukcesu jest zasada, przynajmniej z tych elementów, które chcę dzisiaj wymienić, jest zasada, której nauczał Jezus. Jest ona zapisana w Nowym Testamencie, choć nie jako bezpośrednia wypowiedź Jezusa. Otwórzmy Dzieje Apostolskie 20, 35. To jest fragment, w którym apostoł Paweł wypowiada się, czy przemawia, czy rozmawia ze starszymi z Efezu, kiedy się z nimi żegnał. Wszystkim wam przekazałem, że pracując trzeba pomagać tym, co są w potrzebie, lecz także pamiętać o słowach Pana Jezusa, że On powiedział, błogosławione jest raczej dawać niż brać. Dla wielu ludzi sukces wiąże się z bogactwem. To jest oczywiste. Im większa fortuna, tym większy sukces. Jeśli ktoś założył startup, to nie można mówić o sukcesie, dopóki taka firma nie zacznie być znana i nie zacznie sprzedawać swoich produktów i wtedy to się przełoży na pieniądze. Nikt nie powie, że startup był sukcesem, bo się fajnie w nim pracowało, tylko nikt nie chciał tego kupić i szybko żeśmy splajtowali. I nie będę tutaj rozwijał tego tematu. Tomek wczoraj też o tym mówił, o pieniądzach, o tym, czego świat szuka. I w takim otoczeniu, w otoczeniu tego, co świat promuje, co czasem nawet znajdujemy w chrześcijaństwie czy w nas samych, słowa Jezusa brzmią co najmniej dziwnie. Jeśli potraktujemy je poważnie, są nielogiczne w rozumieniu mądrości ludzkiej. Jednak nasz Stwórca, który tchnął w nas życie i zdefiniował wszystkie zasady świata fizycznego i duchowego, zapewnia nas, że nasze życie będzie miało szansę być spełnione, jeśli zrozumiemy, że jesteśmy stworzeni po to, by dawać. Nasze oczy, tak jak Tomek mówił, muszą być odwrócone od nas samych. I całe nasze życie powinno być przepełnione nastawieniem dawania i tego, że to jest bardziej błogosławione niż branie, ale są trzy obszary, o których chciałbym tu powiedzieć. Pieniądze jako ten pierwszy, oczywisty. W tym kontekście właśnie apostoł Paweł się wypowiadał na temat pomocy finansowej czy materialnej. I kiedy odwrócimy wzrok od siebie samych, zobaczymy potrzeby innych, które można w bardzo łatwy sposób, często po prostu zaspokoić finansowo. I Bóg też daje nam w tym celu, żebyśmy obdarowywali innych. Jeśli nam czegoś brakuje, to być może po prostu brakuje nam hojności w życiu. Słowo Boże w wielu miejscach zachęca nas do hojnego udzielania nie tylko w celu pomocy takiej osobistej dla konkretnej osoby, ale też po prostu do ułożenia na dobre cele, na te szlachetne cele, na kontynuację szeroko pojętego dzieła Bożego. U nas nawet w zborze ostatnio ten temat był rozważany, w środę pastor miał wykład. Ja na tym skończę. Myślę, że też nieraz słyszeliście nauczanie na ten temat. Drugi obszar, który chciałbym poruszyć, to czas. Naturalnym wydaje nam się to, że sami dysponujemy własnym czasem. Jednak z perspektywy całego życia musimy przyznać, że mamy niewielki wpływ na to, co z nim zrobimy. Po pierwsze, nie wiemy, ile go mamy tak naprawdę. Kto z was wie, ile czasu mu zostało? Ja mniej więcej wiem, ile czasu jeszcze ten wykład potrwa, ale to jest wszystko. Nie wiemy, ile będziemy żyć. Nie mamy wpływu na to, że śpimy, tak? Każdy musi spać, chyba że jest chory. Zdarzają się takie przypadki, ale normalny człowiek zdrowy śpi i też to nie zależy od nas. Musimy jeść. Żeby jeść, musimy pracować, albo przynajmniej powinniśmy. Żeby pracować, musimy się na razie niektórzy z was przynajmniej uczyć. I musicie to robić, a nawet do szkoły podstawowej w Polsce to trzeba chodzić. Nie ma tak, że się już nie chce, że chce iść do pracy. Trzeba chodzić do szkoły podstawowej. Możemy co najwyżej sobie wybrać w jakimś tam ograniczonym zakresie, że chcę tu albo tam się uczyć, ale i tak muszę się uczyć. Więc spędzamy ten czas tak, jak nam tak naprawdę jest narzucone w bardzo dużym zakresie. I tą małą odrobinkę, która nam zostanie, chcemy najczęściej do siebie przygarnąć. To jest moje 2 godziny dzisiaj i chcę z tym coś zrobić. Nie będę się teraz zajmował tym czy tamtym. Mam prawo odpocząć. I wierzę, że Słowo Boże zachęca nas do tego, żeby to, co nam właśnie już zostało, to niewiele, ta odrobinka czasu, żeby i to z chęcią poświęcać na sprawy Królestwa Bożego. Szeroko pojęte. Może dla innego człowieka, może na to, żeby przyjść na nabożeństwo, może żeby przeczytać Biblię, cokolwiek. Cokolwiek, co będzie szlachetne. I Słowo Boże zapewnia nas, że to jest bardziej błogosławione niż zabieranie tego czasu dla własnego ja. Trzeci obszar, to służba dla Boga. I to może się wydawać wam trochę dziwne na początku, jak można mówić o służbie, że lepiej jest dawać niż brać. Ale zaraz wyjaśnię. Po pierwsze, w taki najprostszy sposób można brać tylko to, co inni robią i nic od siebie nie dawać, będąc wśród wierzących w zgromadzeniu pańskim. To myślę, że jest oczywiste. Ale na innym poziomie, weźmy dla przykładu grupę domową. Możemy się skoncentrować tak wspaniale na tej grupie domowej. Mamy dobre relacje ze sobą, znamy się, modlimy się, znamy swoje potrzeby, swoje trudności i gdzieś tam się wszystko to w dobrej wierze i w dobrym sensie z błogosławieństwem odbywa. Ale może się pojawi jakiś człowiek, który okaże się, że jest potrzebujący duchowo nawet, tak? Nie jest może tak dojrzały jak my albo z innego środowiska pochodzi i to też wymaga pewnego przełamania i pewnego oddania tego, co mamy dobrego, podzielenia się z innymi dla szlachetnego celu. Żeby takiego człowieka przyjąć, żeby trochę przestać się zajmować swoimi problemami w kółko, bo problemy mamy na co dzień i to jest normalne. I może chcielibyśmy, żeby jeszcze na ten temat gdzieś tam postudiować Słowo Boże, albo żeby ktoś się o nas pomodlił jeszcze gorliwiej, bo jakaś choroba nas dotknęła, ale dobrze jest wtedy oddać to i popatrzeć na innych. Takie nastawienie, jakiego był Jezus, jak czytaliśmy. I chciałbym jeszcze trzeci poziom tutaj tego dawania wspomnieć jeszcze szerzej odnośnie całego zboru, kościoła, może nawet kościoła w Polsce. Przy okazji tego wykładu na temat pieniędzy, tak w skrócie to określę, czy na temat finansów i pomocy finansowej, pastor też wspomniał takie wydarzenie, czy wydarzenia, czy taki okres z życia kościoła w Polsce, kiedy przyjeżdżała pomoc, przywożona pomoc materialną z zachodu. Kiedy w Polsce był trudniejszy czas i bracia na zachodzie stwierdzili, że ponieważ oni mają troszkę więcej, czy dużo więcej, to się podzielą tym z tymi, którzy są potrzebujący. I na pewno mieli swoje problemy, swoje potrzeby, swoje trudności duchowe, być może niektórzy i materialne, ale spojrzeli trochę dalej. I dzięki temu my odebraliśmy, ja sam wtedy byłem dzieciakiem, też pamiętam, jak się cieszyłem, widząc coś, co może się wam wyda dzisiaj śmieszne, jakieś dresy, nawet nie pamiętam, czy to były Adidasy, ale takie świecące, błyszczące. Dzisiaj to jest banalne, tak? Ale wtedy dla mnie to było coś niesamowitego. I dzisiaj myślę o tych ludziach naprawdę z wielką radością i myślę sobie, że Bóg im na pewno pobłogosławił za to, że nie myśleli tylko o sobie, ale że popatrzyli, że lepiej jest dawać niż tylko brać, niż tylko korzystać. I w ten sposób możemy my działać. Spójrzmy za naszą wschodnią granicę. Ja myślę, że tam jest dużo potrzeb. Sam kiedyś miałem okazję brać udział w wyjeździe ewangelizacyjnym na Białoruś, na obóz, gdzie było wiele dzieci z domów dziecka. I wiecie, te dzieciaki po prostu widać było, że to były już nastolatki, niektóre tak jak wy, ale oni lgnęli do tego, żeby mieć z kimś kontakt, bo to były dzieci z domów dziecka. I to jest niewielka rzecz. Mnie to prawie nic nie kosztowało. To dla mnie były jak wakacje, ale dla nich mogło być to coś wspaniałego, a przy tym usłyszeli Ewangelię. I te wyjazdy były potem kontynuowane. Ja już nie jeździłem. To jest prosta rzecz, a jak wspaniałe Boże błogosławieństwo możemy zanieść i możemy też odebrać, dając coś takiego. Chciałbym jeszcze podać przykład z naszego zboru. Przez kilka czy wiele nawet lat jeździliśmy jako zbór na Litwę i pomagaliśmy tam i materialnie, i też duchowo. Był pastor tamtego zboru wspierany i pomagaliśmy jako zbór budować kaplicę, nie mając sami własnego miejsca do zgromadzeń. A dzisiaj zobaczcie, gdzie jesteśmy. I czy nie można pomyśleć w ten sposób, że to jest błogosławieństwo Boże, że kiedy my nie mieliśmy, Bóg widział naszą chęć pomagania innym, mimo tego, że moglibyśmy sobie pomyśleć, nie, 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 my teraz musimy gromadzić, bo my zbieramy na kaplicę. Nie było tak i zobaczcie, w cudowny sposób Bóg pobłogosławił i mamy to, co mamy. I nie chcę mówić oczywiście, że to jest taka zasada, że jak damy, to zawsze do nas wróci. Bo też może być tak, i o tym też mówimy, o tym sukcesie, tak, w kontekście sukcesu, że czasami niestety możemy dać swoje pieniądze, możemy dać swój czas, możemy poświęcić swoją miłość i ktoś nawet na nas napluje. Ktoś będzie nam złorzeczył. Ktoś nas jeszcze okradnie. Ale w świecie to będzie traktowane jako porażka, ale poczekajmy i tak jak mówiliśmy na początku, poczekajmy spokojnie na ocenę Chrystusa. I na zakończenie, takie powolne, chciałbym podać przykład pewnego człowieka, którego życie według mnie może być zachętą dla nas do takiego pojmowania sukcesu, jakie starałem się na podstawie Słowa Bożego dzisiaj przedstawić. To jest ktoś, kto już jest trochę bliższy niż apostoł Paweł naszym czasom i bliższy wiekiem wam, czy właściwie był ktoś, bo już nie żyje. William Whiting Borden, urodzony w 1887 roku. Ukończył Uniwersytet Yale, następnie Seminarium Teologiczne Princeton. Jako młody chłopak, Amerykanin oczywiście, możecie się domyśleć. Jako młody chłopak po nawróceniu swojej matki uczęszczał do zboru Moody Church, założonego przez Dwighta Lymana Moody'ego, który nie był jego pastorem. Lyman Moody nie był pastorem tego zboru, tylko założył go. I tam, w tym zborze, pod wpływem nauczania doktora Torreya, to też nazwisko, które warto zapamiętać i sobie poszukać, poczytać, tam przeżył William swoje nawrócenie. Co czyni go niezwykłym? Dlaczego wspominam go w kontekście sukcesu? Otóż pochodził z bardzo bogatej rodziny. Odziedziczył fortunę, której jego ojciec dorobił się na kopalniach srebra w Colorado. Ukończył renomowaną uczelnię Yale, tak jak wspominałem, z bardzo dobrym wynikiem. Był nieprzeciętnym człowiekiem. Miał naturalny dar przywódczy. Był wysportowany. Potrafił odnaleźć się w towarzystwie. Był pracowity. Jednym słowem, miał wszystko, czego mi brakuje. I można by pomyśleć, że to człowiek w stylu Tony'ego Starka. Kojarzycie Ironmana, tak? Taki playboy. Ale człowiek sukcesu. Jednak William Borden był chrześcijaninem. Pokochał Słowo Boże. Prowadził głębokie, naturalne życie modlitewne. W tamtym okresie intensywnie rozwijała się teologia liberalna. Szczególnie podatny grunt znajdowała oczywiście w kręgach akademickich. Jednak Borden miał opinię człowieka konserwatywnego, wręcz ograniczonego, ponieważ wyznawał zasady Słowa Bożego. Jego zaangażowanie i pasję dla Chrystusa można zobaczyć w fakcie, że rozpoczął prowadzenie grup modlitewnych na Uniwersytecie Yale, które w ciągu 2 lat objęły swym wpływem całą uczelnię. Na jednym ze spotkań przykładowo znalazło się 500 studentów. Był normalnym młodym chłopakiem, lubił zabawę, sport, młodzieńcze żarty, ale to nie przeszkadzało mu oddawać się pracy ewangelizacyjnej wśród życiowych rozbitków, w tak zwanych misjach wewnętrznych lub inaczej ratunkowych, coś w stylu naszego coffee house. Tam pracował nie tylko w ten sposób, że gdzieś tam krzesła ustawiał, ale często prowadził te spotkania, głosił Ewangelię, potrafił z tymi ludźmi z ulicy, którym się nie udało w życiu, którzy byli pognębieni przez grzech, potrafił z nimi osobiście rozmawiać, doprowadzić ich poprzez swoje świadectwo, poprzez swoją miłość i opiekę nad nimi do Chrystusa. Został też dość szybko członkiem Zarządu Narodowego Instytutu Biblijnego, gdzie pomagał koordynować pracę 4 ośrodków pomocy oraz ośrodka szkoleniowego. Zasiadał w Radzie Północnoamerykańskiej gałęzi China Inland Mission, czyli misji znanej, założonej przez Hudsona Taylora, oraz w Radzie Instytutu Biblijnego Moody'ego. I miał wtedy zaledwie 22 lata. Człowiek sukcesu. Prawda? Był bogaty. Być może miało to jakiś wpływ, tak? Był inteligentny, skończył dobrą uczelnię, zapowiadał się dobrze. I w chrześcijańskiej służbie też ludzie to zauważali. I mógł tą służbę kontynuować. Czyż nie wystarczyło to, że zrezygnował na przykład z kariery polityka, finansisty, biznesmena? Miał takie możliwości, interesował się finansami również, miał pieniądze, mógł prowadzić rodzinny biznes. Nie zrobił tego jednak, więc można by było powiedzieć wspaniały sukces jakby w Bożym rozumieniu. Ale to nie wszystko. Kiedy miał 16 lat, rodzice w ramach prezentu sprawili mu podróż dookoła świata z opiekunem, chrześcijaninem. Podczas tej podróży zrodziło się w nim pragnienie służenia Bogu jako misjonarz. Pragnienie to zostało spotęgowane i sprecyzowane kilka lat później, kiedy słuchał wykładu znanego misjonarza Samuela Marinusa Zwemera. A propos doktora Zwemera to i sukcesu, to był człowiek, który 40 lat pracował w krajach muzułmańskich, głosił Ewangelię. Co roku wydawał mnóstwo broszurek, książek, studiował kulturę islamską, tak żeby dotrzeć do tych ludzi, ponieważ tam nie było świadectwa Chrystusa. I po tych 40 latach pracy prawdopodobnie ocenia się, że mniej niż 10 osób się nawróciło. Tak wyglądał jego sukces. A jest, do dzisiaj nie żyje też już, ale jest bardzo znanym misjonarzem osobą. Tak więc William zdecydował, że chce poświęcić swoje życie głoszeniu Ewangelii pośród Ujgurów, muzułmanów mieszkających w Chinach, w prowincji graniczącej z Mongolią i Wyżyną Tybetańską. Koniec świata w ogóle. Jakiś jeszcze do tego muzułmanie, którzy mówią po chińsku i wyznają islam. A miał perspektywy przed sobą przecież. Z tego powodu zrezygnował z małżeństwa świadomie. Był normalny chłopak. Wyjechał do Egiptu, gdzie w Kairze uczył się języka arabskiego. Nie dość, że chińskiego miał się uczyć, to się jeszcze zaczął uczyć arabskiego, żeby poznać islam. I tam już zaczął, czy właściwie kontynuował rozprowadzanie literatury chrześcijańskiej, ponieważ to samo robił w Stanach. I niestety zmarł na zapalenie opon mózgowych w wieku 25 lat po zaledwie 4 miesiącach pobytu. Nie doczekał nawet początku swojej pracy w Chinach. Jakaś pomyłka, strata. I tak wielu ludzi myślało. Znacie zapewne nazwę JP Morgan. Myślę, że znacie. Jest to firma finansowa, dzisiaj znana pod nazwą JP Morgan Chase. Jej częścią jest firma założona przez Johna Pierponta Morgana seniora, który zmarł w wieku 75 lat, kilka dni przed Williamem Bordenem. Pan JP Morgan zmarł jako właściciel fortuny wartej wtedy około 100 milionów dolarów. W swoim testamencie napisał na wstępie: oddaję swą duszę w ręce mego Zbawiciela w całkowitej pewności, że odkupiwszy i oczyściwszy ją w swej najcenniejszej krwi, przedstawi ją jako będącą bez skazy przed tronem mojego niebiańskiego Ojca. W tym samym testamencie zapisał część swojej fortuny na cele pracy pańskiej. Jednak było to około połowy tego, co przeznaczył młody William Borden, umierając w wieku 25 lat. 100 milionów dolarów wtedy, to nie wiem ile dzisiaj jest, ale chyba już miliardy. I to, że William zapisał w spadku naprawdę tam, ja wiem, o setkach tysięcy dolarów, to nie był też przypadek i jednorazowe działanie. On przez całe swoje życie pokryjomu, niejako ludzie tego nie wiedzieli, gdzieś rozdawał te pieniądze, czy przeznaczał na szlachetne cele. William interesował się motoryzacją, ale nie kupił sobie nigdy samochodu, uważając, że go na to po prostu nie stać, że to jest zbyt duży wydatek. Po Kairze rozwoził literaturę na rowerze. I tak jak mówiłem, był znanym i obiecującym młodym człowiekiem i wielu uważało jego śmierć za wielką stratę dla całego społeczeństwa. Jednak człowiek, który kiedyś podróżował z nim dookoła świata jako opiekun, pan Walter Erdman, napisał następujące słowa. Od momentu, kiedy nadeszły wieści o śmierci Williama, jestem coraz bardziej przekonany, że czas, który Bóg pozwala nam tutaj pozostać, nie jest na tyle związany z konkretną ilością pracy, którą zlecił nam do wykonania, co bardziej z pewną bliskością relacji z Nim samym, którą chce, abyśmy osiągnęli. Niektórym z nas, którzy są mniej użyteczni, pozwala się dłużej żyć, abyśmy mogli nauczyć się więcej oraz być doskonalsi w naszym poznaniu. Koniec cytatu. I powiem wam, że ta myśl mnie nie zdziwiła, bo Kiedyś miałem, dwa razy mi się zdarzyło, jeśli dobrze pamiętam, podobne myśli. Raz, jak przeczytałem historię Keitha Greena, zacząłem jego muzyki słuchać jako młody chłopak, gdzieś tam dostałem jeszcze na kasetach wtedy, takich przegrywanych, pirackich oczywiście, i zacząłem czytać później, kto to był, i dowiedziałem się o tym wypadku i przyszło lotniczym, on zginął jako młody człowiek w wypadku lotniczym, zostawiając rodzinę, żonę. I przyszło mi do głowy, że to mogło być coś w stylu tego, jak Henoch chodził z Bogiem i potem go Bóg zabrał. Że ten człowiek był tak blisko, tak był zaangażowany, tak był zafascynowany Chrystusem, że po prostu poszedł w tamtą stronę. I drugi raz mi się to zdarzyło, jak to już taka bliższa mnie historia, jak mój znajomy, kolega zmarł w wieku 30 lat. Ja go znałem od tej strony, nie znałem go bardzo dobrze, ale znałem go od tej strony, że był bardzo zaangażowanym człowiekiem. Jak tylko gdzieś można było pomóc komuś w chrześcijańskiej sprawie, on był chętny, zawsze uśmiechnięty. I w pewnym momencie zachorował i nie wyszedł ze szpitala, zmarł. Mój rówieśnik. I to może dziwnie zabrzmi, ale ja sobie pomyślałem, jaki szczęściarz. Dlatego, że nie dlatego, że zmarł, ale dlatego, że był tak zaangażowany i mi tego brakowało. Mi brakuje do dzisiaj. Było w nim widać pasję po prostu. Podsumowując to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, jeśli zapamiętacie te kilka myśli, to będzie dobrze. Oceny naszego życia dokona Chrystus przy zmartwychwstaniu. Odchodźmy od podstawy oczekiwania, ciągłych błogosławieństw w kierunku poświęcenia i oddania Chrystusowi. Pamiętajmy o tym, że takie życie nie jest obrazem nędzy i rozpaczy, ponieważ jest miejsce na sukcesy i na radość, a ponadto w słabościach doświadczamy pełni mocy Bożej. I wkraczajmy na tę drogę prawdziwego sukcesu w prosty, praktyczny sposób, przynajmniej na początku. I już naprawdę kończąc, jeszcze jeden cytat właśnie Samuela, wspomnianego z Wemera, misjonarza do krajów islamskich. Czy znajdzie się dziś ktoś, kto zawsze widzi cień krzyża padający na swoje konto bankowe? Czy znajdzie się ktoś, kogo plany życiowe, miłość i oddanie oraz codzienna modlitwa noszą ślady po gwoździach i włóczni? Czy znajdzie się ktoś, kto usłyszał słowa Jezusa i w cichości i posłuszeństwie każdego dnia bierze swój krzyż i naśladuje go? Dziękuję bardzo. Amen.